Muzeum Historyczne w Lubinie oraz magazyn muzealny zapraszają Państwa do wysłuchania podcastu pod tytułem Opowieści z regionu miedziowego i nie tylko.
Witam Państwa, Karolina Lis. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który po ponad 100 latach nadal przeraża skalą działań i ilością ofiar. Wielka wojna zwana I wojną światową była jednym z największych starć zbrojnych w historii świata. Toczyła się w 33 krajach, na niemal wszystkich kontynentach oraz morzach, najdotkliwiej dotykając Europy. Tak ogromny jej wymiar był skutkiem konfliktu dwóch bloków militarnych. Po jednej stronie stanęły państwa centralne, Austro-Węgry i Niemcy, a także przychylne im Bułgaria i Turcja. Drugą stronę stanowiła potęga składająca się z państw ententy, to jest Rosja, Wielka Brytania, Francja, Serbia, a także Japonia. Z czasem dołączyły także Stany Zjednoczone oraz Włochy. Ofiary trwającej przez 4 lata wojny, która toczyła się na skalę globalną, liczone są w milionach poległych istnień. Strony konfliktu nie przebierały w środkach, walcząc o swoje przekonania i kolejne obszary. Bomby chemiczne, głębinowe i lotnicze w jednej chwili zabijały dziesiątki ofiar. Kule pistoletów, karabinów i dział, podobnie jak czołgi, których gąsienice w kilka sekund miażdżyły ludzkie ciała, były równie skutecznym narzędziem niosącym śmierć. Choć pierwotnie teren naszego kraju miał być jedynie teatrem wojny dla walczących mocarstw, jak określił to marszałek Józef Piłsudski, ostatecznie Polska została wciągnięta w konflikt. Polacy pod sztandarami obcych, zaborczych armii rozpoczęli bratobójczą walkę. W czasie I wojny światowej mundury obcych wojsk włożyło grubo ponad 3 miliony Polaków. Po zakończeniu krwawego konfliktu o globalnym zasięgu okazało się, że na terenach Polski straty w ludziach wyniosły aż 4 miliony osób. Wiele z nich poniosło śmierć właśnie z rąk krajan walczących w szeregach stron konfliktu. Od tych tragicznych wydarzeń minęło już ponad 100 lat. Tragedii i rozmiaru I wojny światowej można metaforycznie dotknąć dzięki licznym publikacjom literackim i filmowym, ale nie tylko. Z historią możemy się także spotkać bezpośrednio na terenie całego kraju. Pamięć ofiar Wielkiej Wojny poświęcono wiele pomników w najróżniejszych kształtach. Część z nich przetrwała niszczycielską siłę II wojny światowej. Zabytkowym śladem po tamtych wydarzeniach są m.in. cmentarze pierwszowojenne czy niektóre witraże zdobiące okna kościołów. W naszym regionie, na przykład we Wrocławiu, możemy zobaczyć dziś odtworzony pomnik poświęcony pamięci uczniów i nauczycieli gimnazjum Świętego Macieja, zaś w oryginale odsunięty 4 lata po zakończeniu Wielkiej Wojny. Zaprojektowany przez Teodora von Gozena monument wykonany z piaskowca ma formę czworokątnego obelisku. Widnieją na nim 183 polskie, niemieckie i żydowskie nazwiska, a w całej okazałości można go podziwiać na dziedzińcu Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich w stolicy Dolnego Śląska. Szlakiem pamiątkowych miejsc w innych regionach Polski, które krwawą historię sprzed wieku przekazują kolejnym pokoleniom, podążają m.in. pasjonaci historii I wojny światowej z grupy rekonstrukcyjnej pod nazwą Ochotnicza Kompania Wielkopolska. O tym, jak wyglądają poszukiwania śladów po I wojnie oraz czy swoim zasięgiem obejmują wyłącznie województwo ze stolicą w Poznaniu, w rozmowie z panem Markiem Zawadką, dyrektorem Muzeum Historycznego w Lubinie, opowie pan Michał Furmaniak z Ochotniczej Kompanii Wielkopolskiej.
Dzień dobry, witam Państwa z Parku Leśnego. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Michał Furmaniak, Ochotnicza Kompania Wielkopolska. Nic nie pomieszałem.
Tak jest.
Ale nie będziemy mówili o rekonstrukcji za dużo, za to będziemy mówili
o pomnikach pozostałości I wojny światowej na tych śladach, ponieważ macie projekt, z tego co wiem, jeździcie po całych tak zwanych ziemiach zachodnich i próbujecie zrobić inwentaryzację. Dużo zostało tych zabytków?
Bardzo dużo, tylko pozwolę sobie od początku ułożyć to. Zaczęło się od rekonstrukcji. Jesteśmy pasjonatami I wojny światowej i przez rekonstrukcję, poznając coraz lepiej historię I wojny, razem z przyjacielem Michałem Budnikiem stwierdziliśmy, że chętnie zajmiemy się śladami I wojny, które pozostały na terenie Polski. Zaczęliśmy od naszego najbliższego sąsiedztwa, czyli Wielkopolski, Poznania. I ten projekt zakończyliśmy taką publikacją Ślady I wojny w Wielkopolsce. Ale w trakcie poszukiwań ten projekt zaczął nam się troszeczkę wymykać.
Projekt jest projektem prywatnym, czy projektem uczelnianym, czy wspieranym przez samorządy? Jak to jest?
Początkowo to był projekt związany z naszą pasją i jakby pogłębianiem zainteresowania I wojną, ale w trakcie zainteresowaliśmy Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który sfinansował nam grantem właśnie nasze badania na terenie Wielkopolski, a w trakcie tych badań znaleźliśmy nowe ślady i stwierdziliśmy, że takim terenem, który jest zupełnie niepoznany, to są Kujawy, zachodnie Pomorze i również Śląsk. I w chwili obecnej w zasadzie prowadzimy dwa takie nowe projekty.
Ale jeszcze raz wrócę. Jeszcze dwa nowe projekty, ale to jest znów wasze projekty, czy znów
to
się,
są projekty...
czy udało się wam dotrzeć do jakiegoś Urzędu Marszałkowskiego, samorządu?
Nie. W tej chwili to są projekty nasze prywatne, ponieważ temat I wojny troszeczkę wypalił się, kiedy wypaliły się setne rocznice kolejnych lat wojny. I w tej chwili prowadzimy badania indywidualnie, ale na terenie zachodniego Pomorza zostaliśmy zaproszeni przez Polską Akademię Nauk, która otwarła taki szerszy projekt Dziedzictwo I wojny światowej. To jest projekt, który jest obecnie w internecie. Na stronach internetowych są publikowane właśnie przez społecznych badaczy historii, nie historyków profesjonalnych, ale pasjonatów historii i pasjonatów I wojny. Projekt, który dotyczy poszukiwania śladów, głównie pomników pierwszowojennych na terenie obecnych zachodnich ziem Polski.
Dobrze, jeżeli mamy pomniki związane z I wojną na dawnych ziemiach polskich, to nie budzi kontrowersji. Natomiast jeżeli mamy tutaj pomniki na tak zwanych ziemiach zachodnich i niektóre nie były ziemiami zaborowymi, tak? Czyli na przykład nie w Poznańskim, a wspomniane Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk, dużo zostało tych pomników i jak to jest traktowane przez ludność obecnie?
To znaczy tutaj wyraźnie jakby w tym temacie widać jeszcze dawne granice zaborowe. To znaczy na terenie dawnej Kongresówki mamy głównie zachowane, czyli Polski Centralnej, mamy zachowane cmentarze pierwszowojenne. Nie występują pomniki, które budowano w Rzeszy po 20 roku mniej więcej, do lat 30. Już później tych pomników nie budowano. No dojście Hitlera do władzy jakby zakończyło mniej więcej temat wspominania I wojny. Zresztą wspominano czy budowano te pomniki ku pamięci poległych mieszkańców poszczególnych miejscowości krótko po wojnie, krótko po zakończeniu I wojny, więc te pomniki powstawały do lat 30. I stricte pomniki pierwszowojenne powstały właśnie na zachodnim Pomorzu i na Śląsku, czyli na tych terenach, które pozostały w granicach Niemiec. Natomiast na terenach polskich tych pomników nie mamy. W Wielkopolsce, jeżeli wolno mi dodać, były budowane pomniki w latach 20. i 30., ale to są pomniki głównie poświęcone powstańcom wielkopolskim, a przez organizacje kombatanckie najczęściej fundowane i tam dopisywano również ofiary I wojny światowej. Czyli mamy najczęściej żołnierzom, mieszkańcom poległym w latach 14-18 i eksponowane jest Powstanie Wielkopolskie oraz Wojna Polsko-Bolszewicka.
Pomniki, czyli rozumiemy jakieś słupy, granity, ale też ja spotkałem na przykład witraże, gdzie na witrażach w kościele napisano nazwiska ludzi, którzy zginęli w tej parafii. Co ciekawe, 300 metrów od tego kościoła jest jeszcze pomnik granitowy. Dużo jest takich przypadków, że upamiętniają to w kościołach?
Znaczy z naszych badań możemy wysnuć taką tezę, że to wszystko zależało od zamożności wsi. W dużych wsiach najczęściej fundowano bardziej okazałe pomniki granitowe, najczęściej przy kościołach albo w centrum wsi. Natomiast w mniejszych miejscowościach, gdzie tych poległych było mniej lub mniej zamożna była dana miejscowość, to są właśnie często tablice, które były najczęściej w kościołach, czyli w rodzaju takiej tablicy epitafijnej. Zdarzały nam się znaleźć nawet szklane tablice, które się zachowały w kościołach. Jednym z takich bardzo ciekawych przykładów tutaj w okolicach Zielonej Góry jest malutka miejscowość Klęcko i tam jest barokowy kościół polichromowany, drewniany i wkomponowano w te barokowe polichromie przy ołtarzu panele drewniane, które również polichromowano i poświęcono ofiarom I wojny światowej. Więc te formy są zależne od miejscowości, od pomysłu lokalnego. Tak?
Skoczę troszkę w inną przestrzeń. W tamtym roku, jak mnie pamięć nie myli, sobie zrobiliście z kolegą drugim Michałem trasę po Rumunii. Dobrze mówię?
Dokładnie.
I jak wygląda tam pamięć po I wojnie światowej i czym ona się różni od naszej?
W Rumunii jest bardzo silne eksponowanie I wojny ze względu na to, że Rumunia jako państwo, które włączyło się do wojny w roku 17, poniosło klęskę i w roku 18 po jej zakończeniu jako państwo, które należało do sprzymierzonych zwycięzców, miało duże nabytki terenowe. Cały Siedmiogród, który wcześniej należał terytorialnie do Węgier, został przydzielony Rumunii, więc Rumunia uzyskała ogromne tereny i powiększyła znacznie terytorium państwa, więc pamięć o I wojnie jest tam bardzo silna właśnie ze względu na jakby stworzenie nowej i znacznie większej Rumunii, czyli jakby utożsamiają tę pierwszą wojnę z powstaniem Rumunii.
To teraz wróćmy do Polski, bo w końcu 18 rok i koniec Wielkiej Wojny, to też jest początek państwa polskiego na nowo, tak? I jednak u nas nie jest tak dobrze i nie ma aż takiej atencji do śladów przeszłości z I wojny światowej.
Jest to pewien niezrozumiały dla nas paradoks, ponieważ nasza państwowość jest ściśle związana z właśnie konfliktem Wielkiej Wojny. Mimo, że nie byliśmy stroną biorącą w niej udziału, to jednak w naszej historii jest to sytuacja wyjątkowa, bo po okresie zaborów odzyskaliśmy państwowość, ponieśliśmy też bardzo dużą ofiarę w czasie I wojny światowej, natomiast wydaje mi się, że tutaj pewne regionalne wydarzenia, jeżeli wolno tak powiedzieć, przykryły troszeczkę temat I wojny. W Wielkopolsce I wojna w zasadzie jest całkowicie zdominowana przez temat powstania wielkopolskiego.
Tak, ale Wielkopolska ma i świetny serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy i początek świetnego serialu, czyli Pogranicze w ogniu, toczy się w Wielkopolsce, tak?
Dokładnie.
No ale inne regiony nie mają takiego szczęścia ani do takich seriali poza Śląskiem, ani do takich filmów. Także ja wiem, że z Wielkopolski jest pan i że regionalizm jest tutaj dosyć silne, natomiast mi chodziło o to, że jednak my jako państwo polskie jakoś nie potrafimy tego uwypuklić tak, jak by na to zasługiwali ci ludzie, którzy walczyli w I wojnie światowej, czyli dziadowie i ojcowie żołnierzy wyklętych, których teraz rzuciliśmy na piedestał, prawda?
Znaczy ja bym to widział, bo w tej chwili w historiografii brytyjskiej pojawiają się takie nowe wątki właśnie eksponowania tej historii Europy Środkowej. I oni potrafią zauważyć to, że w zasadzie I wojna nie skończyła się 11 listopada 1918 roku, a w zasadzie w Europie Środkowej tak naprawdę ona kończy się w latach 20. Przyjmuje się nawet, że wręcz takie zakończenie tej całej zawieruchy powojennej to jest powiedzmy układ w Lozannie, czyli to mamy 23 rok. Tak naprawdę kontynuacją na terenach właśnie Polski I wojny to są powstania. I wielkopolskie, o którym wspominałem, powstania śląskie,
plebiscyty,
No i później jakby w dalszym ciągu mamy kontynuację w postaci wojny polsko-bolszewickiej, więc wydawałoby się, że właśnie pierwsza wojna jako początek tworzenia tej państwowości i potem całej serii tych konfliktów, które wymagały ugruntowania granic, jak najbardziej powinna być wyeksponowana. Ale wydaje mi się, że tutaj jakby troszeczkę ta post-PRL-owska historiografia wymazywała i spychała temat pierwszej wojny ze względu na pewną niewygodność tego tematu.
Tak, no mit założycielski rewolucji październikowej, tak. I tak dalej, a potem mit Piłsudskiego i pozostałe rzeczy, o których nie będziemy mówić, bo jeszcze mieliśmy powiedzieć o pamiątkach i o grobach i o pomnikach. Ostatnio byliście w okolicach Lubina.
Tak, wypuściliśmy się na wycieczkę właśnie tutaj w te okolice. Już kilka bardzo ciekawych pomników znaleźliśmy. Ja osobiście uważam, że wśród tych, które do tej pory widzieliśmy, a to już jest ilość, która tam w okolice setki się zbliża, to jeden z ciekawszych jest zupełnie niedaleko tutaj Lubina, w Krzelowie, przy kościele jest kaplica. Ja wielokrotnie przejeżdżałem koło tej kaplicy, sądząc, że to jest kaplica przykościelna. Natomiast tam jest grupa ukrzyżowania zakomponowana w stylu malarstwa takiego sakralnego, gdzie krzyż adoruje żołnierz w mundurze niemieckim, pierwszowojennym, a po drugiej stronie jest matka z dzieckiem. I w tych przestrzeniach między krzyżem a tymi dwoma postaciami, one są w skali 1:1, więc cała kaplica jest dosyć imponująca, są tablice z nazwiskami poległych. I o tyle ciekawe, że przy każdym poległym jest również wymienione miejsce, gdzie zginął. To pokazuje, że z tej małej miejscowości wyjechało w zasadzie w całą Europę ogrom rekrutów, którzy gdzieś zginęli rozsiani po frontach pierwszej wojny światowej.
No tak, bo ale Krzelów to też nie była mała miejscowość, bo miała kilka tysięcy mieszkańców, tak samo jak Chobienia, bo byliście w Chobieni, gdzie pomnik ofiarom pierwszej wojny po wielu latach bycia pomnikiem bohaterskiej Armii Czerwonej, bo to proszę Państwa taki pomnik w Chobieni, kiedyś był postawiony na rynku, to jest pomnik pierwszej wojny światowej, został otynkowany, na tym powieszona została gwiazda i był pomnikiem wyzwoleńczej Armii Czerwonej. Po 90 roku na całe szczęście nie wyrzucono tego, tylko zbito tynk. Postawiono to na miejscu byłego cmentarza niemieckiego, no i teraz jest tam bardzo sympatycznie postawiony ten pomnik.
Tak, on...
I też jest budząca respekt ilość nazwisk, które z tej miejscowości, w końcu nie dłużej, poszły w świat i nie wróciły.
Tam na tym pomniku, pozwolę sobie wspomnieć, jest jeszcze jedna ciekawostka, bo zwykle na pomnikach są tablice z nazwiskami poległych. Tu jest różna metodologia, czasami wymienia się tylko z imienia, nazwiska i datę śmierci, jeżeli ona jest znana. Na tym pomniku w Chobieni jest ciekawostka, ponieważ jedna ściana poświęcona jest osobom, które uczestniczyły w pierwszej wojnie, a zmarły już po wojnie. Więc są nazwiska weteranów, to chyba unikat w tej chwili, nie przypominam sobie drugiego takiego pomnika, gdzie są wymienieni również uczestnicy pierwszej wojny, którzy w trakcie działań wojennych nie zginęli.
Czyli kończąc, ale właściwie to zaczynając, nawiązując do początku, zabawa w rekonstrukcję, bieganie z karabinem, chodzenie, wstawanie poranne, przerzucanie się w czasie, powoduje jednak to, że można pójść już do takiej nauki poważnej, poważniejszej, do statystyki, do badań terenowych, topograficznych i tego całego wszystkiego oprzyrządowania, co jest potrzebne Wam do inwentaryzacji tych pomników, prawda?
To dokładnie chyba w naszym przypadku tak to się dzieje, że ta pasja od tej historii militarnej przerodziła się w zainteresowanie całością pierwszej wojny, a później właśnie tymi śladami pierwszej wojny, które do dnia dzisiejszego zachowały się.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Muzeum Historyczne w Lubinie oraz magazyn muzealny dziękują Państwu za wysłuchanie podcastu pod tytułem Opowieści z regionu miedziowego i nie tylko.